Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Dziś wrócimy do Kaziuka.
Młodszym poznaniakom wydaje się, że Kaziuki były od zawsze.
Jak Kaziuki, to Jagiellonowie. Ale będziemy także dzisiaj w epoce Piastów.
Mieszko I był wojowniczy i starał się powiększyć to państwo gnieźnieńskie, bo wpierw to było państwo gnieźnieńskie, które obejmowało mniej więcej, obecnie się tego nie używa, nie mówi się o powiatach, ale mniej więcej był to powiat gnieźnieński.
Archiwalne nagranie tam, gdzie Piastów gród. Ale w naszej audycji dziś także o obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Będzie też o biegu Tropem Wilczym, a także o ciekawej publikacji z Leszna. Program realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski, a zaczynamy od utworu z dawnych lat.
Po cichu, po wielkiemu cichu idą sobie ku miastu na zwiadu i idu i patrzu. Na ulicach cichosza, na chodnikach cichosza, nie ma Mickiewicza i nie ma Miłosza. Tu cichosza, tam cicho, szaro, brudno i zima. Nie ma Słowackiego i nie ma tu Wima. Na ulicach cichosza, na chodnikach cichosza, nie ma Mickiewicza i nie ma Miłosza. Tu cichosza, tam cicho, szaro, brudno i zima. Nie ma Słowackiego.
Słuchacie historii żywej.
Za nami Kaziuk Wileński. Wspaniała zabawa, spotkanie, nawiązania do kultury i tradycji. Grażyna Wrońska.
Młodszym poznaniakom wydaje się, że Kaziuki były od zawsze, bo 1994 rok, kiedy się zaczynały, to dla nich odległa przeszłość. Początki były skromne, ale już wtedy była kapela wileńska, no i od tego czasu zaczęliśmy się wszyscy spotykać na Starym Rynku z palmami, z kaziukowymi sercami i z piosenkami. Ta piosenka jest chyba takim nieoficjalnym kaziukowym hymnem.
Kupujcie Kazi i Kaziuki, piernikowe serca, hurtem i na sztuki. Kolczyki, koguciki, a kwiatów cały stos. Tu w kształcie ser z pierniki, więc kupny sunął nos. Lufarą się przelewa i loto tryska z nóg, a słońce znów przygrzewa, już wiosna, bo Kaziuk. Kupujcie, kupujcie Kazi i Kaziuki, piernikowe serca, hurtem i na sztuki. Kupujcie,
Dlaczego kaziuki? Ten ludowy zwyczaj ma swojego patrona. Jest nim święty Kazimierz Królewicz, młodo zmarły świątobliwy królewicz z rodu Jagiellonów, patron Litwy. U nas też znany, między innymi jest w Poznaniu na przykład kościół świętego Kazimierza we władaniu parafii polsko-katolickiej. Jest też ołtarz świętego Kazimierza u Matki Boskiej Bolesnej na Łazarzu. Ale wracając do święta. Mamy je dzięki niezwykle energicznemu Towarzystwu Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, które obchodzi właśnie swoje 35-lecie. Zapraszam na wystawę o historii towarzystwa w pracowni Józefa Ignacego Kraszewskiego. A teraz jeszcze wracając do samego Kaziuka. Nagrodę Żurawiny odebrał Władysław Saletis, artysta urodzony w Wilnie, pracujący w Poznaniu, który między innymi wymyślił i wykonał statuetkę Żurawiny, a także jest autorem pięknej tablicy upamiętniającej akcję Burza w Wilnie. Ta tablica jest w murze na wzgórzu świętego Wojciecha w Poznaniu. A ja jeszcze chciałabym teraz przypomnieć inny kościół i inne wydarzenie. Mianowicie kościół świętego Kazimierza w Wilnie. O tej niezwykłej sytuacji, której bohaterem jest patron naszej filharmonii, Tadeusz Szeligowski, opowiada Aldona Rudnicka, jak zwykle z wielką energią. Historia zupełnie nieznana, a myślę, że dzisiaj warto ją przytoczyć.
No ja muszę powiedzieć, że przede wszystkim on tkwi w mojej pamięci. Poza Ostrobramą, Bazyliką świętego Jana, ale... No, kościół świętego Kazimierza to było miejsce, gdzie ja parę razy omal nie straciłam życia. Moja rodzina, szczególnie moja matka i ja byliśmy bardzo zaprzyjaźnieni z rodziną Tadeusza Szeligowskiego. Kto to był, nie muszę chyba mówić. Patron nasz, znakomity nasz kompozytor.
I wspaniale o Wilnie opowiadała Stanisława Szeligowska.
Stanisława Szeligowska, moja profesorka fortepianu.
Która żona Tadeusza.
Żona Tadeusza. Alinek, ich syn, miał młodszy ode mnie o kilka lat. I muszę powiedzieć, że Tadeusz Szeligowski był organistą w kościele świętego Kazimierza, bo był to kościół jezuicki. Obok mieściło się słynne gimnazjum jezuitów przed wojną. I w tym czasie, kiedy Tadeusz był tam organistą, byli tam już jezuici litewscy. I kiedy się zbliżał front do Wilna,
1944
roku, Niemcy opuszczali w popłochu Wilno. Tadeusz Szeligowski uznał, że najlepszym schronem, kiedy będzie się przetaczał front przez Wilno, że najlepszym schronem będą podziemia kościoła świętego Kazimierza. I tam rzeczywiście z tymi tobołkami, z jakimiś takimi kartoflami, zapasami jedzenia, Tadeusz Szeligowski z panią Stanisławą Zalinkiem, jej siostrą, jej dwiema córkami, potem znakomitymi śpiewaczkami, z moją mamą, ze mną, wszyscy podążyliśmy w podziemia. Niemcy gdzieś zobaczyli, że pod stertą drzewa w podwórzu karabin wystawał. I wobec tego uznali, że wszystkich mężczyzn trzeba natychmiast albo rozstrzelać, że tutaj na pewno są jacyś będą
dywersanci albo partyzanci.
Prawda? I wszystkim mężczyznom kazali opuścić, a strzelanina była wtedy już straszna, bo bomby leciały przede wszystkim, bo to już były dzienne naloty. I Tadeusz Szeligowski ocalał tylko dlatego, że któryś z zakonników schował go na wieży kościoła świętego Kazimierza. I myśmy robiły co mogły, żeby nie siedzieć w tych piwnicy, tylko żeby się przedostać przez kościół na chór, żeby zobaczyć, co się dzieje w mieście. I zobaczyliśmy, że się pali, ogień się pokazał, od kolejnej bomby pokazał się ogień na kupule świętego Kazimierza. Moja matka i ja, Tadeusz, wdrapaliśmy się na tą kopułę i wodą, mokrymi szmatami i tak dalej, to ugasiliśmy.
Uratowaliście.
To chyba tak.
Opowiadasz o tym często swoim przyjaciołom, jak spotykacie się, no chociażby jak
no
w takim
chyba
dniu
tak,
jak dzisiejszy.
Chyba tak jak dzisiaj. Oczywiście, że ciągle się do tego wraca. Bo to było takie specyficzne, cudowne miasto.
Wszak każda wie istota, że Paryż słynie z nut. Boleś je slynie z blota, a druskie niki z wód. Wenecja ma gondole, Warszawa slynie z ciast. Zgadnijcie, które wolę z tych najpiękniejszych miast. To Wilno, z nadbystrych wili fal. Wilno, gdzie co dzień koncert, bal. Wilno, kochane Wilno, gdzie humor skrzycą krzyże trzy. To Wilno, z nadbystrych wili fal. Wilno, gdzie co dzień koncert, bal. Wilno, kochane Wilno, największe z twierdz kobiecych serc. Bomba już żony bledną, gdy do nich mówi bej. Znam takie miasto jedno, gdzie baby wiodą rej. Gdy ładnie pannę prosisz, caluje każda fest. Trzy dni w pamięci nosisz, a gdzieś to miasto jest. To Wilno, z nadbystrych wili fal. Wilno, gdzie co dzień koncert, bal. Wilno, kochane Wilno, gdzie humor skrzycą krzyże trzy. To Wilno, z nadbystrych wili fal. Wilno, gdzie co dzień koncert, bal. Wilno, kochane Wilno, największe z twierdz kobiecych serc.
Ten głos, na pewno mamy do niego sentyment, to głos niestety już świętej pamięci Jerzego Garniewicza.
Mówiła Grażyna Wrońska, a za chwilę cofniemy się do czasów piastowskich.
Kneś Mieszko chrobrego zrodził z Dubrawą, córką czeskiego księcia Bolesława. Przyszedł na świat na Lednickim Ostrowie, gdzie cesarza później Ottona witał w roku tysięcznym, boso idącego stąd po szkarłacie do grobu Wojciecha, do samego gniezdna aż wyścielonym.
O piastach za chwilę, najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Bezgórne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, niech wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził ktoś, kto pokochał mnie. Lampa na drogę, krzesło i drzwi, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Szukajcie ze mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę dwie. Szukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Że ktoś pokochał mnie. Pokochał mnie. Pokochał mnie. Pokochał mnie.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Wkrótce rocznica zjazdu w Gnieźnie. To był rok tysięczny, marzec. Ważne wydarzenie dla formującego się państwa polskiego. Wróćmy do piastowskich czasów. Fragmenty audycji archiwalnej autorstwa Grażyny Wrońskiej.
Tam, gdzie Piastów gród.
orle nasz herbowy, ogarniałeś wszak ojczyznę Polaków od Bugu do Łużyc, od Chwiejby Bałtyku do skał stromych Tatr. Abym kraj mój cały mógł zobaczyć tak, wzroku mi swojego dzisiaj użycz tedy, gdy korytem głównej na piastowski szlak na wędrówkę ruszam w puszcz i czasu w głąb. Od Mieszka pierwszego i Chrobrego do nich, do grobnicy złotej w kaplicy katedry, aż po ich gnieźnieński nad Jelonkiem pomnik.
Puszcza rzedła coraz bardziej i wreszcie urwała się, jakby ucięta toporem. Przed oczyma idących wojów roztoczyła się piękna i rozległa dolina, a w jej głębi wznosiło się kilka niezbyt wysokich pagórków oblanych wokół wieńcem niewielkich jezior. Na najwyższym wzgórzu wznosił się potężny stary dąb. A oto od strony najbliższego jeziora wzbił się nagle w górę srebrnopióry ptak, potężny biały orzeł niosący zdobycz w szponach. Rus porwał za łuk i wspiął konia do galopu, ale Lech położył mu łagodnie dłoń na cuglach. Zaczekaj, mój bracie. Oto sam Bóg Najwyższy, gromowładny i wszystko widzący światowid zsyła nam znak swój widoczny. Tego orła białego przyjmuje za godło ludu swego, a wokół dębu zbuduje gród swój książęcy i od orlego gniazda gniezdnem go nazwę.
Nazwa gniezno pochodzi od gniazda. Gniazdo kiedyś brzmiało gniezdo. Do dzisiaj mówimy w gnieździe. Stąd gniezdno pierwotne, a później po uproszczeniu tej grupy zbogłoskowej gniezno. W tym miejscu muszę jednak rozczarować zwolenników czy miłośników legendy o gnieździe białego orła, ponieważ nie o takie gniazdo chodzi. Gniazdo miało dawniej, obok tego znaczenia, które do dziś przetrwało, gniazdo ptasie, miało również znaczenie kotlina o bardzo takim podmokłym podłożu, bagnistym podłożu. Wyraz gniezdo w tym właśnie znaczeniu nawiązuje, zdaniem profesora Rosponda, który jest autorem tej etymologii, do czasownika gnić, rzeczownika gnój, do tej grupy wyrazów związanej z wilgocią, z podmokłym gruntem. Czyli jest to po prostu kotlina o podmokłym podłożu. W takiej właśnie topografii musiało być usytuowane pierwotne gniezno.
Ślady pobytu człowieka na terenie gniezna są bardzo dawne. Najwcześniejsze pochodzą z wczesnej epoki kamienia. No ale jeśli chodzi już o to gniezno, które było pierwszą stolicą państwa polskiego, ono pochodzi z wieku VIII.
A co zadecydowało o tym, że gniezno stało się najpierwszym z grodów piastowskich?
Sądzę, że położenie gniezna. Był to teren ze wzgórzami morenowymi, otoczony jeziorami i bagnami.
A więc obronny z natury.
Tak, i w takim najbardziej obronnym miejscu zaczęto wznosić gród. Gród i podgrodzie, które z miejsca zostały otoczone wałem drewniano-ziemnym.
Imponującym podobno, tak mówią archeolodzy.
Tak, dlatego można tak mówić, bo myśmy rozkopali część wału i mogliśmy na podstawie ilości warstw drewna stwierdzić, że on miał przynajmniej 12 metrów wysokości. A u podstawy wał otaczający pierwsze podgrodzie miał przynajmniej 16 metrów, to już jest...
To świadczy o randze tego grodu.
Oczywiście,
i o jego
oczywiście. Na najwyższym punkcie tej części wzgórza Lecha, bo tak to się teraz nazywa, wzniesiony został gród, siedziba księcia. I w tej chwili wiemy, że to miejsce znajduje się tam, gdzie w tym momencie stoi kościół świętego Jerzego. Zamek książęcy uległ zniszczeniu i w tym samym miejscu wybudowano kościół świętego Jerzego. W Badania wykopaliskowe wskazują na to, że pierwsze podgrodzie otoczone wałem drewnianoziemnym było zawsze poświęcone kultowi. I znaleźliśmy tam najpierw najwcześniejsze ślady palenisk, miejsc ofiarnych, czyli kultu pogańskiego. I następnie, oczywiście w większych rozmiarach, mamy ślady przynajmniej trzech kościołów preromańskiego i kościołów romańskich.
Które tak narastały.
Które po kolei były wznoszone prawie w tym samym miejscu, a które pokryła w tej chwili katedra gotycka. W podziemiach katedry pozostały bardzo liczne ślady pięknych kościołów budowanych przez Mieszka I Bolesława Chrobrego.
Widukind mnich, kronikarz z nad Wezery, najpierwszy daje o Mieszku świadectwo. Arabski podróżnik z Hiszpanii rodem, Ibrahim ibn Jakub, zaś zapisuje, że drużynników z tu Mieszka równa się 10 setkom wojsk nieprzyjaciela.
Mieszko I był wojowniczy i starał się powiększyć to państwo gnieźnieńskie, bo wpierw to było państwo gnieźnieńskie, które obejmowało mniej więcej, obecnie się tego nie używa, nie mówi się o powiatach, ale mniej więcej był to powiat gnieźnieński. I Mieszko I przecież doszedł aż do Pomorza, także swojemu synowi pozostawił już duże państwo, które w dalszym ciągu Bolesław Chrobry umacniał.
W audycji Tam, gdzie Piastów Gród wystąpili Gabriela Mikołajczyk, Bogdan Walczak, Stanisław Polcyn, Barbara Michalak i Waldemar Lejser, a także Grażyna Wrońska, której rozmówcy wprowadzili nas do czasów piastowskich. Zakończyliśmy w momencie umacniania kraju przez Bolesława Chrobrego, a tym wzmocnieniem niewątpliwie był zjazd gnieźnieński. Właśnie o nim już teraz Adam Sołtysiak i Mikołaj Glorek.
Historia żywa.
Zjazd gnieźnieński, czyli spotkanie Ottona III z Bolesławem Chrobrym, to było dość specyficzne spotkanie, bo z jednej strony mieliśmy cesarza świętego cesarstwa rzymskiego, z drugiej strony księcia państwa, które jeszcze 50 lat temu było państwem pogańskim.
Wczesnośredniowieczny feudalizm i stosunki międzynarodowe były bardzo, tak jak dzisiaj, i skomplikowane, i wysublimowane, więc tutaj to, że była chęć spotkania, nie tylko ze strony Bolesława Chrobrego, który jak gdyby wiedział, że takie spotkanie to na pewno szerzej mu otworzy te drzwi do Europy, niż otworzył je jego ojciec przyjmując chrzest. Mówimy o Mieszku I oczywiście, ale także tu należy pamiętać, że to także Otton III chciał spotkać się z Chrobrym, a to w ówczesnym czasie nie było takie proste i musiał być do tego dobry powód.
Tym powodem był pewnie święty Wojciech.
Tak, męczeńska śmierć świętego Wojciecha, pamiętajmy, że Otton III znał świętego Wojciecha, jego śmierć męczeńska, pochowanie go ze wszystkimi honorami w Gnieźnie, i oczywiście ten gest wykupienia ciała męczennika przez Chrobrego i pochowanie go ze wszystkimi honorami w Gnieźnie i kult jako przyszłego świętego spowodował, że Otton miał bardzo dobry powód, żeby się oficjalnie udać, wyjechać z cesarstwa, udać się na wschód. I to pozwoliło na rozmowę w sumie, jak później się okazało, jak równy z równym.
Ale każdy z tych władców miał w tym spotkaniu jakiś interes.
Oczywiście, jeśli chodzi o Chrobrego, to sprawa była bardzo prozaiczna. Każdy sojusz z cesarstwem niemieckim powodował, że jak gdyby flanka zachodnia państwa Chrobrego była w jakiś tam sposób zabezpieczona. Pamiętajmy, że walki nie tylko z samym cesarstwem, ale z państwami, które były w sojuszu z cesarstwem, no były nagminne. A tutaj, jak wiemy, Bolesław Chrobry chciał realizować ekspansję głównie na wschód, tak, w stronę Rusi Kijowskiej. I to na pewno było ważne. Druga rzecz, drugi aspekt, którego nie można pominąć, no to właśnie to wspominane wcześniej wejście do Europy i przez takie spotkanie szersze otwarcie tych drzwi do Europy, które już otworzył, jak już wspominaliśmy, Mieszko I, jego ojciec, przyjmując chrzest. A dla Ottona III, no pamiętajmy, że ten młody władca miał bardzo konkretny plan wzmocnienia cesarstwa i wzmocnienia go o takich sojuszników, którzy będą grali, mówiąc tutaj bardzo prozaicznie, do jego bramki na jego zasadach, a pamiętajmy, że samo cesarstwo i można władcy w cesarstwie, no tak jednogłośnie nie opowiadali się za Ottonem III. Były przeciwko niemu knowania, były przeciwko niemu robione spiski. Stronnictwa w samym cesarstwie się zwalczały, a wyjazd poza obręb cesarstwa i złapanie i dogadanie się, znowu tutaj bardzo kolokwialnie mówimy, ale to używając tych najprostszych porównań, z władcą dużego państwa, ale jak gdyby poza obszarem cesarskim i przyłączenie go jak gdyby na własnych zasadach do tego cesarstwa, powodowało, że Otton III no, mógł tylko wygrać i wzmocnić swoją wewnętrzną pozycję w cesarstwie.
To się niestety summa summarum nie udało, bo Otton zmarł w dość młodym wieku, no, a Chrobry, który marzył o koronie już w 1000 roku, no, musiał czekać na tą koronę jeszcze 25 lat.
Historia potoczyła się troszeczkę inaczej. Co prawda Zjazd Gnieźnieński przeszedł do historii jako, można powiedzieć, ten pierwszy taki oficjalny kontakt Europy Zachodniej z tą Europą Środkową, tutaj z państwem Polan. Do dziś zostaje no, kamieniem milowym, można powiedzieć, wydarzeń, które odbywały się ówcześnie w Europie i kamieniem milowym, można powiedzieć, polityki międzynarodowej. No ale, tak jak dobrze wiemy, Bolesław Chrobry dopiero koronę otrzymał praktycznie na łożu śmierci w 1025 roku, która bardzo szybko została zaprzepaszczona przez jego syna, Mieszka II.
No i ta idea też Ottona III, żeby zjednoczyć narody europejskie pod jednym wspólnym berłem, też nie udało się tego zrealizować.
Absolutnie. Po śmierci Ottona III tutaj do głosów zaczęły dochodzić stronnictwa, które no, działały mocno odśrodkowo i bardziej widziały tą wspólną Europę poprzez podbój, a nie poprzez zawieranie sojuszy, co na kilkaset lat, można powiedzieć, no, odłożyło tą ideę zjednoczonej Europy.
Wracamy do audycji archiwalnej Grażyny Wrońskiej, cofamy się do czasów piastowskich, szukając śladów historii w dzisiejszym Gnieźnie.
Proszę pana, czy w Gnieźnie na każdym kroku spotyka się historię, czy się oddycha tutaj historią tak na co dzień?
To zależy, kogo pani o to spyta.
Ja pytam pana na przykład.
Ja historią w tym mieście oddycham, ale nie mógłbym tego samego powiedzieć o młodych ludziach, którzy raczej myślą o teraźniejszości, a nie o przeszłości.
Ale chyba są wszyscy dumni z tego, że urodzili się w pierwszej piastowskiej stolicy.
Na pewno tak, ale nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. A wina jest po naszej stronie, ponieważ im tego nie uzmysławiamy. Nie mówimy o tym. Za mało chyba mówi się o tym w szkołach, na lekcjach wychowawczych.
W domach.
Także młodzież, mimo że żyje w pierwszej stolicy państwa polskiego, nie w pełni z tego faktu zdaje sobie sprawę. Bo kto na przykład pamięta w Gnieźnie, że tu była koronacja Bolesława Chrobrego, że tu przybył do Gniezna cesarz Otton III. To są fakty, które świadczyły o tym, że państwo polskie się w skali światowej liczyło. Dziś z młodych ludzi niewielu na pewno o tym pamięta. Dziś bardziej młodzież żyje sportem i interesuje się tym, czy żużlowcy gnieźnieńskiego startu wygrają kolejny mecz, czy znowu poniosą porażkę i będą musieli się z pierwszą ligą pożegnać. Tym cała młodzież Gnieźnie żyje, o czym świadczą tysiące młodych widzów na stadionie żużlowym.
Wokół Gniezna, jak przed wiekami, rozciągają się żyzne pola. Rolnictwo to chluba ziemi gnieźnieńskiej, tak jak i jej mieszkańcy.
My tutaj w Gnieźnie żyjemy taką uroczystością, której doczekamy się za kilka miesięcy, mianowicie odsłonięcie na nowo pomnika Bolesława Chrobrego. Pomnik, który został przez Niemców w 1939 roku zdewastowany, rozniesiony dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Miasta Gniezna, będzie postawiony troszeczkę przy katedrze, ale troszeczkę na innym miejscu, może z lepszym właściwie widokiem. To właściwie bardzo długie prace. Tyle, że szczęśliwie się złożyło, że szkice wykonane kiedyś przez autora pomnika Marcina Rożka się zachowały i to ułatwiło odtworzenie pomnika.
Tam początek polskiej nuty. Pieśni naszej, której motyw niosła pszczoła oraz motyl, kreślił lot białego orła, nucił oracz, co tu orał. Śpiew nasz stamtąd aż wyrasta, z kuźni, z barci i pól Piasta.
W audycji Tam, gdzie Piastów Gród wystąpili Gabriela Mikołajczyk, Bogdan Walczak, Stanisław Polcyn, Barbara Michalak, Waldemar Lejser i oczywiście Grażyna Wrońska. A za chwilę wrócimy do obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
Gdy zapłonął nagle świat, bez drożami szli przez śpiący las. Równym rytmem młody serc, niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym, dróg przebytych kurz, dzień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak mysz sprzed lat, jak wspomnień świat wraca. Dziś pamięć o tych, których nie ma. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szli wywalczyć o twój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak my sprzed lat, pomógł los wrócić z leśnych dróg, gdy kwitły bzy. W szczerym bolu
biały krzyż. Nie pamięta już, kto pod nim śpi. W szczerym polu biały krzyż. Nie pamięta już, kto pod nim śpi.
Słuchacie historii żywej.
Hołd żołnierzom wyklętym oddano przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu. Wojewoda Agata Sobczyk.
Święto upamiętniające żołnierzy wyklętych przypomina nam o niezwykłych czynach formacji patriotycznych, niepodległościowych, narodowych i antykomunistycznych, które chciano na zawsze wykreślić z polskiej historii, albo które przynajmniej zakłamać i zniekształcić. Ale my dziś z całą pewnością wiemy, że kraj, który po wojnie powstał, to nie była prawdziwa Polska, skoro dla swoich patriotów miała tylko pacyfikację, okrutne śledztwa, stronnicze sądy, surowe więzienia i lata prześladowań. Dokładnie 73 lata temu, 1 marca 1951 roku, w więzieniu mokotowskim zastrzelono 7 członków ostatniego zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Wśród nich był pochodzący z wielkopolskiego Gwilcza pułkownik Łukasz Ciepliński, pseudonim Pułk. Pozostali to jego współpracownicy: major Adam Lazarowicz, major Mieczysław Kawalec, kapitan Franciszak Błażej, porucznicy Józef Rzepka, Józef Batory i Karol Chmiel.
O żołnierzach wyklętych ziemi wielkopolskiej mówi dyrektor Poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Rafał Raczek.
To nie było coś nowego, to była kontynuacja. My mówimy o oporze zbrojnym rozpoczętym już wraz z powstaniem Polskiego Państwa Podziemnego i ci nasi wielkopolscy niezłomni, oni też byli zaangażowani. U nas było o wiele trudniej, szanowni państwo, z tej perspektywy, że jesteśmy bardzo mocno zurbanizowanym terenem. Także ta działalność podziemia niepodległościowego w Wielkopolsce tak naprawdę ogranicza się do tych obszarów, gdzie jest to możliwe i ten najbardziej znany wszystkim WSG Warta, to jest takie ten immanentne ukazanie tych struktur. Pan redaktor przywołał jeszcze Łukasza Ciplińskiego, to też warto pamiętać, że to podpułkownik Wojska Polskiego, urodzony w Kwilczu i ten, i to też podkreślmy, dzięki któremu i jego towarzyszom 1 marca obchodzimy właśnie w tej dacie. Dzięki niemu, ponieważ byli bohaterami dramatycznej historii, czyli egzekucji, której doświadczyli właśnie 1 marca 1951 roku, kiedy to kierowany przez niego 4 zarząd WiN-u został w więzieniu na Mokotowie zabity przez komunistów. My pamiętamy o wielkopolskich niezłomnych. Został z nami jeszcze pan major Zenon Wechman, to też te struktury młodzieżowe, bo obok tej działalności podziemia antykomunistycznego, tych dorosłych struktur podziemia niepodległościowego, które walczyło z komunistami, były to organizacje młodzieżowe, a tych w Wielkopolsce, w Poznaniu było bardzo dużo i też w tych strukturach uczestniczyli harcerze, tak między innymi jak druh Zenon Wechman, który też za tę działalność propaństwową, prodemokratyczną, antykomunistyczną, no siedział w stalinowskim komunistycznym więzieniu. Dzisiaj tym, którzy zmarli, oddajemy cześć. Tym, którzy przeżyli te katusze komunistyczne, dziękujemy za to, bo należy pamiętać, że wielu z nich no, doświadczyło przez cały okres komunizmu infamii. Ci, którzy zginęli, ich rodziny były traktowane jako dzieci na przykład tych zbrodniarzy, a ci, którzy przeżyli, mieli trudności. Bardzo dobrze to obrazowała postać pułkownika Górskiego, który przeżył komunistyczne więzienie, został ułaskawiony, bo pamiętajmy, że za te działania działania też był skazany na karę śmierci. Przeżył, ale potem nie mógł wykonywać zawodu lekarza w Poznaniu. Więc to poza tymi fizycznymi cierpieniami, to również dojmujący dramat taki dla całych rodzin, dla psychiki. Dziś staramy się przywracać im pamięć i pamiętać o nich, mówiąc cześć i chwała bohaterom w takim wymiarze pełnego szacunku i świadomości tego, co mówimy, bo oni zrobili ważny wyłam tym, co nastąpiło później, czyli o opozycji solidarnościowej, w obaleniu muru berlińskiego. To są te małe kroczki na drodze do wolności, a oni ponieśli tę ofiarę, bardzo tragiczną ofiarę krwi.
Pobiegli i upamiętnili żołnierzy wyklętych. W poprzedni weekend blisko 100 tysięcy osób wzięło udział w biegach tropem wilczym w kraju i za granicą. To cykliczna impreza poświęcona członkom podziemnego antykomunistycznego podziemia z połowy XX wieku. Biegacze spotkali się m.in. w podpoznańskim Luboniu. Na miejscu był Krzysztof Polasik.
Ideą sportu idzie też właśnie przypominanie sylwetek żołnierzy wyklętych. Emil Majchrzak, Stowarzyszenie Odra Niemen Oddział Wielkopolski. Mamy na naszym stoisku przygotowaną wystawę, na której jest 15 plansz z taką krótką historią właśnie tego, dlaczego oni walczyli też już po zakończeniu II wojny światowej. Wspierają nas tutaj 301. Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań Krzesiny, więc mamy też jakby prawdziwych wojskowych z nami. No i są też z nami kombatanci, którzy dekorują zwycięzców.
Ciągle się buntuje, że wyklęci to byli przez Sowietów, przez ubeków naszych. To są żołnierze niezłomni, którzy walczyli o wolną Polskę. Marek Maczutkiewicz, prezes Sibiraków, członek Stowarzyszenia Odra Niemen, wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatantów, członek achowców i tak dalej. No tak trochę funkcji jest różnego rodzaju. I staram się przynajmniej przekonać niektórych, że jeżeli już chcemy zachować nazwę żołnierze wyklęci, to niech to będzie żołnierze wyklęci niezłomni, żeby było wiadomo, jak to dajemy. A wiadomo, że troszeczkę tych osób również w Poznaniu leży trójka chociażby dowódców wileńskiego powstania, jak to nazywamy, czyli Walk o Wilno w 1944 roku. Co prawda jest zdrada później Sowietów tradycyjna, bo w zasadzie jeszcze nigdy nie udało się, żebyśmy to razem z nimi cokolwiek zwojowali. Zawsze nawet jak coś razem było, tak jak zresztą było polecenie Zarządu Głównego AK, żeby nie walczyć przeciwko Rosjanom, tylko wspólnie wyzwalać Wileńszczyznę od Niemców. Ale jak już wyzwolili, to wtedy wszystkich aresztowano i w zasadzie trafiło na zesłanie.
W piątek jeszcze było 299 osób zapisanych, ale dzisiaj też nam się kilka dopisało, więc mamy już ponad 300 osób. Od najmłodszych dzieci, od nawet 3-latków, chłopców i dziewczynek, po właśnie starsze, po już nastolatków, no i te dwa symboliczne biegi, jeden symboliczny 1963 metry i drugi na 5 kilometrów. 1963 nawiązuje do daty rocznej, w której zginął ostatni żołnierz wyklęty z bronią w ręku, czyli Józef Franczak, pseudonim Lalek.
I staramy się młodzieży uświadamiać, że to byli ludzie, którzy, dla których liczyło się przede wszystkim pojęcie Bóg, honor, ojczyzna. Bardzo mocno to zawsze podkreślali, bo ja miałem wujka akurat, który był dowódcą 2. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, więc i dużo rozmawialiśmy o Szydziela Żuławczy, o wszystkich w zasadzie jego kolegach, także znam historię z pierwszej ręki i wiem, że walka była bardzo ciężka i trudna. Wiadomo, później zresztą to samo, co z tego, że zdobyli piersi, w zasadzie przyczółki na terenie Wilna powiesili flagę polską na głównej wieży Gedymina, ale Ruski za chwilę przyszli i ściągnęli i wisiała ruska flaga. Wiadomo, i to jest cały czas, to jest przerażające, że musimy uważać do dzisiaj jeszcze, bo niestety, ale to jest sąsiad bardzo groźny, znaczy może nie tyle sami Rosjanie, bo znam również naród zwykły rosyjski, który jest często naprawdę serdeczny, ale władze niestety od początku mieli i mają paskudne.
To samo to, że też na trasie właśnie są biało-czerwone flagi, to od razu też pokazuje jak charakter tego biegu i dzieci właśnie mogą od razu to skojarzyć z tym, że to jest związane z patriotyzmem, a przy okazji właśnie może nauczą, mając kontakt też z kombatantami właśnie, między innymi pan major Zenon Wechman, pseudonim Czarny Wilk, uczestnik drugiej konspiracji antykomunistycznej, który wręcza im medale, więc mają też możliwość tej żywej historii dotknąć i tego się uczyć.
Ten element dzisiejszej imprezy historyczno-patriotyczny też jest ważny?
Tak, bo dzieciaki mogą się obyć w ogóle z widokiem czegoś takiego jak te manekiny, które tam stoją, chociażby zadać parę pytań i uzyskać odpowiedzi.
O żołnierzach wyklętych powinniśmy pamiętać, żołnierzach niezłomnych. I czasami również namawiam, żeby jednak spróbować odwiedzić groby również dowódców, którzy walczyli w AK Wileńskim.
Tydzień temu w całym kraju obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji samorząd Leszna w swojej serii Nasi Obywatele wydał już 27. książkę zatytułowaną Z Zamościa do Strzyżewic. Opowieść o poruczniku Urszuli. Jej autorem jest ceniony leszczyński historyk profesor Waldemar Handke. Opowiada o losach żołnierza niezłomnego Romana Szczura Welszumski, pseudonim Urszula, który z zamojszczyzny przed komunistami uciekł do Wielkopolski, schronił się w pobliżu Leszna.
Panie profesorze, jak pan trafił na porucznika Urszulę?
W aktach Poznańskiego Instytutu Pamięci Narodowej, w aktach leszczyńskiej bezpieki były ślady i potem już poszło. Potem znalazłem artykuł profesora Balbusa z Wrocławia, który też krótko opisał historię Urszuli. Potem szukałem różnych innych rzeczy. Potem trafiłem na Juranda Jaskuleckiego w Szczyrzewicach. No i stąd już była potem tylko krok do tego, żeby z tego była książeczka.
Pan mówił, że porucznik Urszula to jest taki klasyczny przykład żołnierza wyklętego.
Tak jest, bo to jest przykład żołnierza, który walczy od 1 września 1939 roku aż do swojej śmierci tak naprawdę, bo nawet proces, który się odbył, to też była tak naprawdę jego walka z tym systemem, który próbował się umocnić i ustawić.
Najpierw walczył z Niemcami, potem z Sowietami.
Tak jest. Najpierw byli Niemcy, bo to jest powstanie zamojskie, a potem to są Sowieci, kiedy przyszli i zaczęli rozbijać struktury podziemia Akowskiego na Zamojszczyźnie.
Porucznik przede wszystkim działał na terenie Zamojszczyzny.
Tak, to jest głównie bohater z Zamojszczyzny. Ta najsłynniejsza jego akcja, czyli rozbicie więzienia 8 maja 1946 roku w Zamościu, uwolnienie 300 ludzi, to prawie jak Szary w Kielcach, tak, to jest podobna akcja. Uwolnieni ludzie włączają się do walki, część z nich dołącza do oddziału Urszuli. Potem musi stamtąd uciekać, trafia tutaj i trafia do Strzyżewic.
Jak to się stało, że trafił właśnie pod Leszno?
Trafił tutaj dlatego, że wcześniej w Strzyżewicach gospodarstwo dostał jego podkomendny z Zamojszczyzny, sierżant Jurand Jaskulecki, który przeniósł się z rodziną tutaj. Kiedy Urszula uciekał, znikał z Zamojszczyzny, no to między innymi dotarł tutaj do Strzyżewic. Generalnie na ziemiach odzyskanych funkcjonował, ale to również tutaj w Strzyżewicach. I tutaj też skończyła się jego droga, bo stąd został aresztowany i stąd leszczyńskie UB go zgarnęło.
Tutaj działał także w podziemiu?
Na to nie ma śladów. Raczej związany był z zamojskimi strukturami podziemia antykomunistycznego. Tutaj jest ta jego akcja na bank w Nowej Soli, która kończy całą historię jego i skutkiem tego trafia do więzienia, trafia przed Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu, skazany na karę śmierci i zabity na Kleczkowskiej w Wrocławiu.
Na ten napad na bank jechał taksówką z Leszna.
Tak jest, jechał taksówką z Leszna, to znana leszczyńska postać, pan Fabiańczyk, właściciel taksówki, to on ich wiózł i on ich przywiózł z tej akcji, bo to była taka akcja, w której weszli do banku i bez jednego wystrzału wygarnęli na ponad 1 000 000 złotych z banku.
Te pieniądze na co chciał przeznaczyć?
Jak sam zeznawał potem, zresztą podobnie jak inni, te pieniądze miały być przeznaczone na pomoc rodzinom żołnierzy podziemia, którzy znaleźli się w więzieniu. Zamojszczyzny to jest cały czas działanie w oparciu o struktury i ludzi stamtąd, z Lubelszczyzny, z Zamojszczyzny, z obwodu Inspektoratu Zamojskiego.
Czym pana zafascynowała ta postać?
Wszystkim, można powiedzieć, tak? Znaczy, przede wszystkim tym, co jest chyba charakterystyczne generalnie dla żołnierzy wyklętych, czy dla tych najbardziej znanych postaci, to jest wierność. Wierność idei, której się służy. Tutaj akurat niepodległości wolnej Polsce. To pokazuje, ta jego akcja na to więzienie w Zamościu, to jest coś niesamowitego. I potem cała ta jego droga aż do samego końca i ten list, który pisze na końcu do swojej rodziny, prosząc ich o wybaczenie i o to wszystko, co ich spotkało na skutek jego działalności, którego to listu rodzina nie dostała. Profesor Balbus znalazł go w aktach sprawy w archiwum IPN-u.
Ale w tym liście są zdania, które pana zafascynowały.
No właśnie to jest to, o czym mówię, to potwierdzenie. Z jednej strony skromność tego człowieka, który prosi braci, prosi mamę o wybaczenie z jednej strony, a jednocześnie potwierdza tą swoją drogę, wierność tej idei, której służył.
Takich wielu było w tamtych czasach?
Tak, wystarczy tylko popatrzeć, tak? 5000 wykonanych wyroków, dziesiątki tysięcy ludzi, którzy przeszli przez więzienia. Owszem, zawsze trzeba pamiętać, że człowiek jest tylko człowiekiem i są jakby dwie strony człowieka, tak? Z jednej strony są tacy właśnie jak Urszula, Inka, Zagończyk czy Zapora. To jest ta jedna strona. A z drugiej strony są ci, którzy zdradzili, którzy potem poszli na współpracę z komunistami, którzy potem zasiadali na przykład w sądach i skazywali swoich dawnych kolegów z Armii Krajowej.
Porucznik Urszula zginął strzałem w tył głowy.
Dokładnie tak jak większość żołnierzy wyklętych. To metoda, którą stosowali wszędzie, czy to na Rakowieckiej, czy w Poznaniu, na Młyńskiej, czy we Wrocławiu, na Kleczkowskiej. To wszędzie tak samo wyglądało.
Porucznik w Wielkopolsce jest mało znaną postacią, prawda? Pan tak naprawdę dopiero odkrywa go.
W Wielkopolsce tak, no bo to tak naprawdę jest epizod. To jest epizod historii, której apogeum mamy w Zamościu. To są lata 44-46, 9 Pułk Piechoty Armii Krajowej Legionów i do tego potem WiN, a do nas trafia jakby trochę przypadkiem, trochę przez związki swoimi podkomendnymi, trochę przed tym, żeby się ukryć przed komunistami.
Ale też opowiadał pan o historiach odwrotnych, że Wielkopolanie trafiali na Zamojszczyznę.
No tak, bo to choćby Grom Błaszczak czy Jan Woś Warta, to są przykłady Wielkopolan, którzy albo tak jak Warta był związany, bo on służył w 9 Pułku Piechoty przed wojną i tam pozostał po kampanii wrześniowej, czy jak rodzina Edwarda Błaszczaka Groma, która została wysiedlona. Tutaj warto pamiętać, że to są tradycje. U Błaszczaków to było tak, że ojciec był powstańcem wielkopolskim, potem posłem na Sejm, a jego syn był potem oficerem Armii Krajowej na Zamojszczyźnie, a potem wrócił do Pleszewa.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Dziś w naszym programie to wszystko. Za uwagę dziękuję Jacek Butlewski. Dziękuję także w imieniu Krzysztofa Jankowskiego, który program zrealizował. A kończymy utworem z dawnych lat. Dobranoc.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.